Mariusz Marszałkowski, ekspert i analityk portalu Business Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostatnio dużo mówiliśmy o finansach, o polityce monetarnej, o budżecie, to teraz czas się zająć energetyką, ale zanim kwestie energetyki krajowej, to trochę spraw ogólnoeuropejskich. Dzisiaj, 5 grudnia, wchodzi wynegocjowane jeszcze na wiosnę embargo na rosyjską ropę, sprowadzaną innymi kanałami niż ropociągi. Co to oznacza dla europejskiego rynku ropy? Czy to jest jakaś rewolucyjna data, czy myśmy już się przez ostatnie miesiące przygotowali do tego, aby nie przyjmować ropy z Rosji?
To znaczy, część firm rzeczywiście przygotowała się do tego i zerwało kontrakty na dostawy ropy, czy po prostu nie realizowało kontraktów na dostawy ropy spotowej z Rosji. Natomiast ta ważna data jest w tym kontekście, że ona wygasza poniekąd kontrakty, które były terminowe na dostawy rosyjskiej ropy drogą morską, czyli mówiąc krótko, firmy zachodnie, które sprowadzają ropę z Rosji, czy sprowadzały tą ropę z Rosji, będą zobowiązane do tego, żeby zakończyć te kontrakty, nie obawiając się tego, że będą im groziły jakieś pozwy ze strony rosyjskich firm, dlatego, że po prostu jest to decyzja ogólnoeuropejska, jest to decyzja zarządzona przez państwa, przez rządy państw Unii Europejskiej, więc w tym przypadku firmy będą mogły nie kontynuować tych umów, które zostały wcześniej podpisane. Inaczej wygląda sytuacja rzeczywiście w przypadku ropy płynącej ropociągami, bo ta ropa wciąż może do Europy płynąć. Pamiętajmy, że zakres tych klientów, którzy korzystają z ropy rosyjskiej, jest mniejszy, to znaczy, bo po prostu ta ropa dociera tam, gdzie docierają rosyjskie ropociągi, czyli Polska, Niemcy. Tutaj mówimy o ropociągu tej przyjaźni północnej części, no i południowej, czyli Słowacja, Węgry, Czechy. To są takie trzy główne państwa, które korzystają z tej ropy rosyjskiej ropociągowo. Tutaj część państw tych deklaruje, że nadal będzie sprowadzać ropę, czyli właśnie tą południową nitką ropociągu przyjaźń. Niejasna do końca pozostaje decyzja, co z północną częścią przyjaźni, bo teoretycznie możemy tą ropę z Rosji, tą nitką sprowadzać. Natomiast patrząc z perspektywy naszego podejścia, i takiego wzywania do karania Rosji i sankcjonowania, wydawałoby się, że powinniśmy, jedni z pierwszych, znaczy pierwsi mówię tutaj o rezygnacji z korzystania z tego ropociągu, natomiast na razie takich decyzji nie ma. No i Orlen będzie mógł nadal korzystać z ropy rosyjskiej przesyłanej właśnie ropociągiem przyjaźń, bo jeżeli chodzi o ropę trafiającą do Europy czy do Polski drogą morską, to według deklaracji Orlenu spółka ta zaprzestała zakupów ropy na rynku spotowym już w marcu, także już od marca ta ropa.
Zanim jeszcze wejdziemy w nasze wewnętrzne meandry handlu i przetwórstwem ropy naftowej, to zastanawiam się, jakie kraje mają największe kłopoty w średnim, w krótkim terminie z realizacją tego embarga, bo wydaje się, że Polska sobie poradzi, ale Niemcy, Austria, Węgry, może ktoś jeszcze będzie miał kłopoty, żeby się dostosować do tej nowej sytuacji?
To znaczy, na pewno będą miały kłopoty, ale tak jak wspomniałem wcześniej, one są wyłączone z tego procesu, przynajmniej na chwilę obecną. Mówi się o końcu 2024 roku, chociaż podejrzewam, że ten termin będzie wydłużany. Tutaj mowa o państwach środkowej Europy, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, bo te państwa dotychczas są państwa śródlądowe, to raz, czyli nie mają dostępu do infrastruktury naftowej pozwalającej na przykład, tak jak w Polsce, sprowadzać ropę przez morze. I są to państwa, które nie mają aż tak rozwiniętej infrastruktury dostaw ropy z innych kierunków. Oczywiście Węgry, Słowacja i Czechy mają połączenia poprzez Adriatyk, natomiast to połączenie nie jest aż tak duże, czy nie pozwala na wykorzystanie pełnego wolumenu, który mają rafinerie w tych państwach, więc tam rzeczywiście ta ropa rosyjska dalej będzie płynąć ropociągiem przyjaźń. Tutaj to, co jest ciekawe, to kontekst ceny maksymalnej na ropę, bo pamiętajmy, że poza wprowadzeniem embargo na rosyjską ropę przez państwa Unii Europejskiej, czyli że jako Unia Europejska nie kupujemy ropy rosyjskiej tą drogą morską, to jeszcze wprowadzono już w porozumieniu z państwami G7 plus Japonia, Kanada, Australia, to porozumienie dotyczące ceny maksymalnej na rosyjską ropę. Czyli państwa te umówiły się, że nie będą kupować ropy rosyjskiej drożej niż ustalony próg, a ten próg został ustalony na $60 za baryłkę. Teraz baryłka ropy Brent kosztuje około 80 dolarów za baryłkę, 87. I ta ropa jest wyznacznikiem jakby dla innych gatunków ropy, w tym rosyjskiej. No i teraz ta ropa rosyjska będzie musiała być sprzedawana, jeżeli będzie chciała otrzymać taki ładunek tej ropy transportowany drogą morską, ubezpieczenie. Czyli ubezpieczenie statku i ładunku, to będzie musiała być sprzedana właśnie poniżej $60 za baryłkę. To jest o tyle istotne, że większa część rosyjskiego eksportu ropy, około 70-75%, jest wysyłane przez porty morskie, czyli trafia na tankowce i dalej jest dystrybuowane do klientów. A co jest bardzo istotne w transporcie morskim, około 90% ubezpieczycieli ładunków i statków, czy w ogóle żeglugi morskiej, jest zlokalizowane na terenie państw Unii Europejskiej i grupy G8. I to jest bardzo ważne, dlatego że te firmy będą zobligowane do tego, aby nie udzielać ubezpieczenia takim ładunkom, a na przykład do części portów, do części miast, przez część ciśnień, na przykład ciśniny tureckie, ładunek bez posiadania ubezpieczenia nie może przejść. Więc to może być problematyczne dla Rosji. I tutaj w tym jakby jest pewien taki jeden z głównych elementów, który uderza w eksport ropy rosyjskiej, nawet do tych klientów, którzy są gotowi sprowadzać ropę z Rosji, czyli na przykład Chiny czy Indie, to te państwa i tak będą musiały brać pod uwagę to, czy ten ładunek będzie ubezpieczony, czy w ogóle do nich trafi.
To, panie redaktorze, jeszcze ten element Polski włączmy. Była taka historia, że Rosjanie zaczęli nam przetaczać ropociągiem skażoną ropę. Wtedy trzeba było w ogóle wstrzymać ten transport i Polska poradziła sobie bez ropy dostarczanej ropociągami z kierunku wschodniego. Czy to pokazuje, że Polska jest w ogóle gotowa na to, żeby żadnej ropy, żadnego surowca energetycznego nie brać z Rosji?
To znaczy, jeżeli chodzi o ropę naftową, tak, rzeczywiście, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby całkowicie porzucić dostawy ropy z Rosji, bo mamy infrastrukturę, która pozwala na takie działanie.
A finansowo to jest możliwe do zrobienia? Kontraktowo jest tyle ropy na świecie, żeby spłynęła do naftoportu w Trójmieście?
To znaczy, najpierw poruszę ten temat infrastrukturalny. Czyli infrastrukturalnie jesteśmy w stanie sprowadzać ropę nierosyjską, bo naftoport w Gdańsku ma możliwość przyrobu czy przyjmowania około 38 milionów ton ropy rocznie. Nasze rafinerie w Polsce zużywają około 30 milionów ton ropy, więc tutaj jakby możliwości sprowadzania są. Są ropociągi, ropociąg pomorski, który łączy Gdańsk z Płockiem. I rzeczywiście ta techniczna możliwość jest. No ale właśnie, tu się pojawia ta druga kwestia finansowa. I to nawet nie w kwestii dostępności surowca, bo dostępność surowca będzie, tylko będzie on po prostu nieco droższy niż dzisiaj. Natomiast inna kwestia jest cena surowca, inną kwestią jest przystosowanie rafinerii do pewnych prac, do rafinacji konkretnych gatunków ropy. To znaczy nasze rafinerie ze względu na położenie, na dostęp do ropy rosyjskiej, naturalnie były przystosowane do pracy właśnie z tą ropą. I ta ropa dawała polskim koncernom najlepszy, nazwijmy to, uzysk w stosunku do ceny i do produktu, który finalnie chcieliśmy otrzymać. W Polsce najwięcej zużywa się oleju napędowego i to ten olej napędowy jest najbardziej pożądany w procesie rafinacji. Mimo iż wcale nie jest on najbardziej marżowy, to znaczy tutaj marża wyższa jest na benzynę, na paliwach lotniczych, natomiast olej napędowy jest po prostu wymagany przez konsumentów.
To, panie redaktorze, to kończąc powoli już ten wątek, jak rozumiem, jest możliwość, żeby w ogóle się od rosyjskiej ropy odciąć, ale będzie to droższe.
To znaczy będzie to nieco droższe na pewno. Na pewno będą wymagały tego większego kombinowania, że tak powiem, z dostawami ropy. Natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, 43 dni w 2019 roku nie korzystaliśmy z ropy rosyjskiej przez zanieczyszczenie ropociągu Przyjaźń i daliśmy radę, nie było problemu z dostępnością paliwa na stacjach. Teraz mieliśmy kilka miesięcy na przygotowanie się do tego. Poza tym tutaj jeszcze jest kwestia tego, że to embargo tak fizycznie wejdzie dopiero za miesiąc w życie, bo dzisiaj, od dzisiaj nie można zawierać nowych kontraktów na ropę rosyjską, natomiast te ładunki, które zostały zarezerwowane, zakupione przed 5 grudnia, no będą mogły dostać się do Europy, więc jeszcze miesiąc dano takiego okresu przejściowego. No i dopiero za miesiąc będziemy widzieć efekt tego embarga w życie, chociaż jeżeli mogę dodać, większe zagrożenie dla cen paliw w Europie widzę w lutym, kiedy wejdzie embargo na rosyjskie produkty naftowe. To jest większe zagrożenie, ponieważ dużo państw w Europie korzysta właśnie z paliw bezpośrednio kupowanych w rosyjskich rafineriach. I jeżeli popatrzymy na to, jak kształtują się ceny paliw w Europie i w tym Polsce, to my patrzymy w ustalaniu cen, czy PKN Orlen patrzy w ustalaniu cen paliw na naszych stacjach na ceny paliw na giełdzie w Rotterdamie. I myślę, że w lutym, kiedy te paliwa rosyjskie przestaną płynąć do Rotterdamu między innymi, no to ceny tych paliw wyskoczą w górę, a co za tym idzie również w Polsce. No miejmy nadzieję, że to nie będzie aż taki duży wzrost, ale na pewno on będzie.
Powiedział Mariusz Marszałkowski, dziennikarz, analityk portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.